Dokładnie 7 minut po godzinie 17 na antenie Polskiego Radia Poznań. Startujemy ze specjalnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Mariusz Siuda, w studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. O te 17.30 danie główne, czyli bezpośrednia relacja z Wrocławia z meczu 5. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Śląska-Wrocław z Lechem Poznań. Ale oczywiście także przegląd innych wydarzeń turniejowych, między innymi powiemy sporo o piłce ręcznej, o tenisie ziemnym. Będziemy w przerwie naszej transmisji na Torze Poznań. Na wyścigowych motocyklowych mistrzostwach Polski oczywiście będzie Baborówko Jumping Show, czyli jeździeckie zawody w Baborówku koło Szamotu. Będzie po transmisji meczu z Wrocławia mini-magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Opowiemy Państwu także o lekkoatletycznych mistrzostwach świata trwających w Budapeszcie, a także podsumujemy wydarzenia uniwersjadowe i zajrzymy także na dużą imprezę odbywającą się w Poznaniu, czyli Boccia Challenger. To wszystko aż do godziny 20. Teraz sportowe informacje tej niedzieli, 20 sierpnia.
Reprezentacja Polski koszykarzy wygrała turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W finale w Gliwicach Polska wygrała z Bośnią i Hercegowiną 76-72 i w przyszłym roku zagra w decydującym turnieju kwalifikacyjnym. Dzisiaj też mecze siatkarskich reprezentacji Polski, kobiecej o 20 z Węgrami w Gandawie na Mistrzostwach Europy, a męskiej w Krakowie z Włochami w ramach memoriału Huberta Wagnera. Ten mecz rozpoczął się przed chwilą. Wcześniej Francja wygrała ze Słowenią 3-1. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii po raz pierwszy w historii zdobyła Mistrzostwo Świata Kobiet. W finale w Sydney Hiszpanki pokonały Anglię 1-0. Dwukrotna wicemistrzyni świata z ubiegłego roku, Polka Katarzyna Zdziebło, po przekroczeniu półmetka została zdyskwalifikowana za nieprzepisową technikę chodu. To oczywiście lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Budapeszcie i chód na 20 km. Tę konkurencję wygrała Hiszpanka Maria Perez. Na bieżni Ewa Swoboda z drugim czasem kwalifikacji 10.98 awansowała do półfinału biegu na 100 metrów. Z awansem do półfinału nie miała też problemów Natalia Kaczmarek na 400 metrów. Z kolei Damian Czykier awansował do półfinału biegu na 110 metrów przez płotki, a Norbert Kowalski do finału skoku wzwyż. Paulina Ligarska zajmuje 19 miejsce po 6 konkurencjach siedmioboju. Z ciekawszych z naszego punktu widzenia finałów dzisiejszych od 17.50 męski rzut młotem z Wojciechem Nowickim i Pawłem Fajtkiem. Siatkarki plażowe Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio wywalczyły złoty medal Mistrzostw Europy do lat 20 w Rydze. W finale Polki pokonały Szwajcarki Muriel Bossart i Leone Karnen 2-1. Marcin Zieliński ze Szczecina został w Trzciance mistrzem Europy w motorowodnej Formule 500. Na torach żużlowych ćwierćfinały w Ekstralidze. Unia Leszno o 19.15 pojedzie we Wrocławiu ze Spartą. Pierwsze spotkanie tydzień temu Unia przegrała na własnym torze 6 punktami. W pierwszej lidze trwa pierwszy mecz Ostrowi z Rowem w Rybniku. Po 4 wyścigach jest remis 12-12. W piłkarskiej Ekstraklasie dzisiaj 3 mecze. W zakończonym ŁKS Łódź wygrał z Pogonią Szczecin 1-0. O 20 Legia Warszawa zagra z Koroną Kielce. A o godzinie 17.30 mecz, który najbardziej nas interesuje, to spotkanie Lecha Poznań ze Śląskiem we Wrocławiu. I w stolicy Dolnego Śląska jest już nasz wysłannik na to spotkanie, Wojciech Bernard. Dzień dobry Wojtku, że jest gorąco, że duszno, to wiemy, ale nie wiemy, w jakim składzie zagra Lech Poznań, ale ty wiesz i na pewno nam powiesz.
Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie z wrocławskiego stadionu Tarczyński Arena. Tutaj niespełna 20 minut pozostało do pierwszego gwizdka naszego eksportowego arbitra Szymona Marciniaka, który będzie sędzią meczu pomiędzy Śląskiem i poznańskim Lechem. Rzeczywiście, zerkając na wyjściowy skład Lecha Poznań, można mówić może niekoniecznie o małym trzęsieniu ziemi, ale o kilku znaczących roszadach. Jedne wymuszone kontuzjami i pauzami za kartki, inne z kolei chyba gdzieś w tle mający słaby występ Lechitu i słabą dyspozycję niektórych zawodników w czwartkowym meczu w Trnawie, gdzie Lech pożegnał się z kwalifikacjami Ligi Konferencji Europy. Do rzeczy, w bramce po raz pierwszy w ligowym debiucie na ekstraklasowych boiskach dzisiaj Bartosz Mrozek. Do tej pory miał szansę występować tylko w Lidze Konferencji Europy w rewanżowym spotkaniu z Żalgirisem Kowno. Dzisiaj zamiast Filipa Bednarka między słupkami poznańskiej bramki. Na prawej stronie obrony zastępujący kontuzjowanego Joela Pereira Alan Czerwiński, stoperzy bez zmian Micha Blażicz i Antonio Milic, a na lewej stronie obrony Elias Anderson. Zmiany w środkowej formacji Lecha Poznań od pierwszej minuty Afonso Souza oraz Nika Kwekweskiri. Przypomnijmy, Radosław Murawski pauzuje za czerwoną kartkę otrzymaną w ostatnim meczu ligowym w Lubinie z Zagłębiem, a bez formy po fatalnym występie w Trnawie dzisiaj na ławce rezerwowych rozpocznie to spotkanie Szwed Jesper Karström. Trochę wyżej Filip Marfiński, na lewym skrzydle Christopher Welde, na prawym dzisiaj od początku, od pierwszej minuty Adriel Balua i zmiana także w formacji ataku. Tutaj dzisiaj szans szansę. Od początku spotkania we Wrocławiu otrzyma młody Filip Szymczak. Mikael Isak rozpocznie to spotkanie na ławce rezerwowych. Rzut oka jeszcze na tę ławkę, tam obok wspomnianego wcześniej Bednarka i Karsztrema oraz Isaka, także Gurgul, Hotic, Dagestal, Wilak oraz Artur Sobiech. Tak wygląda ta wyjściowa jedenastka plus rezerwowi przed dzisiejszym spotkaniem we Wrocławiu w wykonaniu Lecha Poznań.
Dziękujemy serdecznie. Wojciech Bernard na antenie od 17.30, gdy będzie pierwszy gwizdek arbitra. Wojciech Bernard dostał taki mecz do transmitowania na przełamanie, używając terminologii siatkarskiej, ponieważ jeszcze w miniony czwartek komentował mecz, który rozwiał już kibicowskie marzenia o pięknej europejskiej kolejnej przygodzie graczy kolejorza. To był mecz w Trnawie, przegrany przez Lechitów 1-3 i pożegnanie z Ligą Konferencji Europy. No to jakie było w ten czwartkowy, smutny wieczór?
Sport, piłka nożna to nie tylko radości i sukcesy, ale czasami także porażki i smutek. I z tym drugim przypadkiem mieliśmy do czynienia w czwartek w Trnawie. Lech przegrywa ze Spartakiem 1-3 w rewanżowym spotkaniu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy i niestety żegna się z tymi rozgrywkami. Pomocnik zespołu Lecha Radosław Murawski. Ciężko pewnie cokolwiek po takim spotkaniu powiedzieć, ciężko szukać słów, ale mimo wszystko spróbujmy. Co się stanie?
Nie jest łatwo teraz odpowiadać na te pytania, bo plan był na ten dwumecz zupełnie inny i wyglądało tak, jak wyglądało. W pierwszym meczu mogliśmy zakończyć tak naprawdę ten dwumecz i mogliśmy się dzisiaj cieszyć, a humory są zupełnie inne i odpadamy, kończymy naszą europejską przygodę. W piłce liczy się to, co jest w sieci, a nie wystarczy fajnie grać i się utrzymać przy piłce, trzeba też strzelać bramki i wygrywać mecze, więc tak jak mówię, jesteśmy sami sobie winni, że tak się stało, jak się stało i nie chcę nic więcej mówić, bo nie ma sensu, tak naprawdę mój czas na mówienie był przez 90 minut na boisku i tego nie zrobiliśmy, więc teraz jedyne, co mogę powiedzieć, to, że na pewno będziemy silniejsi, na pewno to jest doświadczenie, które nam mocno, że się odciśnie piętno w naszej drużynie, ale to tylko jakby traktujemy jako lekcję i wierzę w to, że wyciągniemy wnioski na tyle, że będziemy mogli przełożyć wszystko na ligę i na Puchar Polski.
Jak pod względem i fizycznym, i mentalnym ochłonąć, bo czasu do spotkania ze Śląskiem niewiele, kontuzje kolejne, robi się troszeczkę już małe pole do manewru.
Nie, myślę, że akurat z tym nie ma problemu, mamy wielu zawodników na każdą pozycję. Wypada jeden, skakuje następny i tak do tego podchodzimy, że nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego i zastępując tego zawodnika musi wskoczyć i być jakby gotowy na to. Jeżeli chodzi o zmęczenie, to myślę też, że to też nie jest zbyt wielki problem, bo już się oswoiliśmy z tym wszystkim i nauczyliśmy się grać co 3 dni mecze, więc teraz będzie trudno się przestawić, żeby grać co tydzień tak naprawdę. Głowa na pewno jest słabo i każdy musi sobie usiąść, przegryźć temat w głowie i zaczyna się kolejny etap, gdzieś tam nasz cel jest zdobycie Mistrzostwa Polski i wygranie Pucharu Polski, więc to są nasze dwa najbliższe cele, które musimy po prostu zrealizować.
Yes, of course, very disappointing result for us.
Na pewno jest to wynik, który nas bardzo nie zadowala, kiedy nie spodziewasz się, że coś takiego może się przydarzyć, kiedy nie spodziewamy się tego my, piłkarze, trenerzy, kibice i coś takiego się przydarza, no to jest bolesne. Na pewno też gratulacje dla zespołu Spartaka, bo wykonali dobrą robotę, twardo walczyli o ten awans i koniec końców go wywalczyli, także życzę im powodzenia w następnej rundzie, w rundzie playoff. Dla nas jest to ciężka chwila, chociaż uważam, że ten mecz zaczęliśmy w niezły sposób, mieliśmy kontrolę, mieliśmy piłką, natomiast zaczęło się to zmieniać. Rywale strzelili gola z takim wynikiem 0-1, schodziliśmy na przerwę, rozmawialiśmy o tym, że musi się coś zmienić, po przerwie straciliśmy gola na 2-0, w tym momencie byliśmy już poza Europą, udało się trafić na 2-1, bardzo ładna bramka, która pozwoliła nam wrócić do meczu, ale to rywale ostatecznie zakończyli golem na 3-1. My dzisiaj okazało się, nie byliśmy wystarczająco dobrzy, by ten awans wywalczyć, musimy znaleźć powody, dlaczego tak się stało. Dzisiaj oczywiście jesteśmy niezadowoleni, ale pamiętajmy, że to jest dopiero sierpień i przed nami jeszcze cały sezon Ekstraklasy, w którym musimy powalczyć o najwyższe cele, ale to jest dopiero temat na jutro. Dzisiaj jesteśmy wszyscy zawiedzeni tym, co się wydarzyło. Pytanie o różnicę między występem zespołu Spartaka przed tygodniem w Poznaniu, a tym występem dzisiaj. Dzisiaj na pewno więcej zagrali sercem, bardziej otwarty futbol, bardziej ofensywny. To było też coś, czego się spodziewaliśmy. Byliśmy na to przygotowani, to nie jest tak, że to nas zaskoczyło, ale koniec końców jest tak, że zagrali dobry mecz i zasłużyli po prostu na to zwycięstwo. I na awans możemy mówić o tym, tak jak mówiłem tydzień temu, że mieliśmy kontrolę nad wydarzeniem i na boisku mieliśmy posiadanie piłki, ale niewiele nam to dało z perspektywy tego dwóch meczu i to rywale awansują dalej. Jaka jest różnica z kolei między występem Lecha tydzień temu w Poznaniu, a dzisiaj w Trnawie? Przede wszystkim chodzi o to właśnie posiadanie piłki, o tą kontrolę, którą w zeszłym tygodniu mieliśmy przez w zasadzie całe spotkanie. Dzisiaj przez pierwsze 10-15 minut wyglądało to ok, potem trochę nam się to posypało, za łatwo oddawaliśmy piłki, gubiliśmy te piłki. Spartak stwarzał sobie sytuację po tym, jak my straciliśmy piłkę nie do końca, kiedy oni sobie je kreowali. Też na pewno nie byliśmy wystarczająco skupieni, odpowiednio ustawieni w obronie, popełnialiśmy błędy, które nie powinny nam się zdarzyć. To jest taki poziom, że każdy błąd w obronie jest po prostu skarcony. Moment przełomowy dla trenera moglibyśmy przede wszystkim wskazać na tego gola straconego w końcówce meczu w Poznaniu. Dzisiaj na pewno był to ten gol na 3-1, właśnie ten efektowny zdobyty przewrotką, no bo my odrobiliśmy z 0-2 na 1-2, znów byliśmy w grze i potem to było widać po moich zawodnikach, że kiedy straciliśmy tego gola. Gdzieś tam to wszystko, te morale podupadły, wtedy jeszcze trzeba było spróbować powalczyć o ten wynik i o awans, chociaż o dogrywka. Gdybym się miał tak szczerze wypowiedzieć, to ten gol stracony tydzień temu był decydujący.
Honestly for me, last week was the biggest moment.
Tak, panie Johnie van den Brom. Nie będzie europejskiej przygody, to też do pewnego stopnia pana zasługa. Szkoda, bo to ćwierćfinalista Ligi Konferencji Europy, piłkarze poznańskiego Lecha, ale cóż, jak to mówią klasycy, trzeba skupiać się teraz na lidze. Od 17.30 mecz we Wrocławiu, piątej kolejce Śląsk kontra Lech Poznań, a piłkarze poznańskiej Warty już wczoraj zagrali mecz w Radomiu z tamtejszym Radomiakiem. Tam się przenosimy.
Porażka Warty Poznań na wyjeździe z Radomiakiem 2-3 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Mateusz Kupczak, kapitan Zielonych. Zawsze najbardziej szkoda, gdy się traci gola w doliczonym czasie gry.
Na pewno nas to dzisiaj bardzo boli, bo gdzieś tam po tym niestrzelonym karnym przez Radomiaka wierzyliśmy w to, że ten przynajmniej remis uda się dotrzymać w tym doliczonym czasie. No niestety bardzo boli taka strata bramki w tych ostatnich minutach. No i musimy gdzieś nad tym pracować, bo w ostatnich meczach to się nam przytrafia w tych ostatnich minutach i trzeba nad tym pracować, żeby się tego wystrzegać.
A mówiąc o tym spotkaniu od początku, to chyba trzeba powiedzieć o tak zwanej dobrej reakcji na prowadzenie rywala, bo dwukrotnie doprowadzaliście do remisu.
Taka walka, żeby ten mecz wyrównać i gdzieś do końca przychylić na swoją korzyść i gonić ten wynik, no w nas była. No szkoda, że gdzieś tam przy tym remisie nie udało się nam jeszcze tej kropki na di postawić i strzelić tylko zwycięskiego gola na 3-2.
W tym spotkaniu, jak wielu innych, cały czas musicie trochę szyć ze składem. I Mateusz Kupczak, i bywa, że musi zagrać w środku pola i trzeba się czasem cofnąć do obrony.
No tak, nie da się tego ukryć, że gdzieś nasi etatowi zawodnicy po ostatnim meczu wypadli z tego składu i musimy troszkę szukać, troszkę kombinować, troszkę to ustawienie zmieniać. No i nie da się tego ukryć, że tracimy w tych ostatnich meczach sporo bramek i może to jest właśnie tego przyczyna, no ale musimy, tak jak mówię, nad tym popracować, to przeanalizować i szukać tego optymalnego zestawienia.
Musicie popracować nad defensywą, ale z przodu na szczęście trochę wpada.
Tak, no z tego, że z przodu wpada, jesteśmy na pewno zadowoleni, bo w każdym meczu praktycznie oprócz pogoni strzelaliśmy bramki i tu akurat to jest akurat dobra sprawa, no ale tak jak mówię, no musi wrócić ta wcześniejsza koncentracja, walka, żeby tego gola nie stracić, bo z przodu zawsze coś mamy. Jeżeli będziemy tych goli tracić z tyłu mniej, to na pewno te mecze będziemy wygrywać.
Zaczął strzelać rzuty karne Kajetan Szmyt, swego czasu strzelał Mateusz Kupczak, ale Kajtek każdego karnego strzela inaczej, póki co jest skuteczny.
Tak, życzę mu tego, żeby tą dobrą pasę tych karnych utrzymywał. Jak na razie wychodzi mu to bardzo fajnie. No, życzę mu jak najwięcej strzelonych tych karnych, bo robi to dobrze i niech nabiera coraz więcej pewności i wykorzystuje te karne.
Dzień dobry, rozpoczynamy konferencję prasową po meczu piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Radomiak Radom, Warta Poznań 3-2. Z nami na dziś szkoleniowiec gości pan Dawid Szulczek. Panie trenerze, bardzo proszę o opinię po tym spotkaniu.
Gratulacje dla drużyny Radomiaka. Fatalna ta końcówka, jeśli chodzi o ostatnie minuty. Jeszcze w 90. Sawicz mógł strzelić gola, ale doliczony czas nie wyglądał dobrze w naszym wykonaniu. Kolejny raz końcówka jest słaba, jeśli o nas chodzi. Natomiast widzieliśmy przed sezonem, że czeka nas ciężki lipiec i sierpień. Wiedzieliśmy, że ten potencjał ofensywny w naszej drużynie jest i że będą problemy, jeśli chodzi o grę w defensywie. Dzisiaj też zmieniliśmy system i daliśmy Kupczaka na stopera. Mam nadzieję, że te problemy przestają nas omijać, zawodnicy wrócą do zdrowia i będziemy mogli w najmocniejszym zestawieniu przystępować do kolejnych spotkań. No bo wtedy, kiedy nie jesteśmy w najmocniejszym zestawieniu, to słabo punktujemy i marne to pocieszenie. Życzyliśmy najwięcej goli w Ekstraklasie do tej pory, no bo przede wszystkim słynęliśmy z dobrej obrony, a teraz tych goli tracimy całe mnóstwo. Pomimo tego, że pracowaliśmy praktycznie cały obóz nad bronieniem pola karnego i tracimy praktycznie cały czas bardzo podobne bramki. Za każdym razem indywidualnie jedna osoba, dwie się źle zachowują w tym doliczonym czasie i za każdym razem jest to inny zawodnik niestety. I te mecze, zamiast mieć tych punktów już co najmniej z 8, może nawet więcej, to mamy tylko 5.
Warta Poznań przegrała w Radomiu z Radomiakiem 2-3. Kajetan Schmidt i Dario Wisinger dla Warty. Gole strzelali Dionis, Enrique i Rocha. Gole dla drużyny Radomiaka, w tym ten decydujący w doliczonym czasie gry. Ponadto Górnik Zabrze zremisował z Widzewem Łódź 1-1. ŁKS Łódź pokonał Pogoń Szczecin 1-0. Raków Częstochowa wygrał ze Stalą Mielec 2-0. Ruch Chorzów przegrał z Jagiellonią Białystok 0-1. Dzisiaj mecz jeszcze Legii Warszawa z Koroną Kielce. Jutro Krakowi z Piastem Gliwice. No i oczywiście za 10 minut spotkanie Śląska Wrocław z Lechem Poznań.
A za 90 sekund w audycji w sportowym rytmie powiemy nie o piłce nożnej, a o piłce ręcznej. Coraz bliżej walki w Superlidze piłkarek i piłkarzy ręcznych. Zaczynamy od panów, bo bardzo interesujący trzydniowy turniej w mocnej superligowej obsadzie w Kalisz Arenie. Szczypiorno Cupy 2023, między innymi z udziałem naszych wielkopolskich dwóch drużyn superligowych, Energii MKS-u Kalisz i Argety KPR Ostrowi. Posłuchajmy zatem, jak wyglądają przygotowania do nowego ligowego sezonu. Trener Energii MKS-u Paweł Noch i trener Argety Ostrowi Maciej Nowakowski, wysłuchani przez naszą reporterkę Danutę Synkiewicz.
Jeżeli chodzi o przygotowania, przebiegały one bardzo sprawnie, całe szczęście, bez wielu kontuzji. Tak naprawdę jedna jest poważna, Michała Dreja, reszta zawodników jest zdrowych i w dobrej formie. Jeżeli chodzi o cele, to podstawowym celem jest awans do fazy play-off, a co będzie potem i czy uda nam się to zrealizować, no to zobaczymy, ale jesteśmy optymistami. Mamy dużo, dużo mocniejszy zespół niż w ubiegłym roku i ta faza play-off jest podstawowym celem na tą chwilę. Myślę, że jak w większości drużyn, dużo pracy nad fizyką, połączone tutaj z zajęciami, z piłkami. Mamy bardzo dobre warunki do pracy. Kompleks jest naprawdę zabezpieczony we wszystko, co nam potrzeba, więc wszystko przebiegało sprawnie. Sparingowe spotkania też wypadały po naszej myśli jak najbardziej, wszystko na plus.
A zmiany w drużynie?
No, zmian jest dużo, ponieważ 5 nowych rozgrywających. Dodatkowo wraca po kontuzji kolana Patryk Biernacki, więc można powiedzieć, że 6 nowych zawodników w drugiej linii się pojawiło, ale bardzo szybko się wkomponowali i myślę, że zespół się rozwija i patrzymy z optymizmem przyszłość. Przecież w grach sportowych na przekroju całej ligi decyduje obrona i ona jest zawsze podstawą, ale mamy dużo większe możliwości ofensywne i myślę, że będziemy zdobywali dużo więcej bramek niż w roku ubiegłym.
Drużyna wygląda na razie obiecująco, można powiedzieć, bo staramy się i to w każdym okresie przygotowawczym, jak i w sezonie, żeby było zdrowie i żeby tych urazów było jak najmniej wśród zawodników. Oczywiście to są różne urazy, mogą być, bo teraz naprawdę zawodnicy ciężko trenują. Oni na pewno są zmęczeni i te nogi są ciężkie i mogą być jakieś mikrourazy, ale na razie jest ok. Czekamy na zawodników, którzy są kontuzjowani od końcówki zeszłego sezonu, czyli na Kamila Adamskiego i na Krzyśka Misiejuka. Mam nadzieję, że już niedługo wrócą. Patrzymy na razie szeroko na to, co się dzieje u nas w zespole, na to, jak pracujemy. Staramy się robić krok po kroku, nie patrzymy za bardzo w przyszłość, ale coraz bliżej się zbliża ten pierwszy mecz w Superlidze. Kilku zawodników odeszło, kilku przyszło, to widać od na pierwszy rzut oka. Też będziemy starali się troszeczkę grać inaczej, zarówno, no, że nie w ataku, ale w obronie na pewno będziemy chcieli troszeczkę inaczej grać i tutaj nad tym pracujemy. No, myślę, to nie nam do końca oceniać, myślę, bo my jesteśmy na co dzień ze sobą, trenerzy, zawodnicy i może niektórych rzeczy tak nie zauważamy, chociaż musimy się temu przyglądać. Tutaj najwięcej myślę, że kibice będą widzieli. My chcemy się rozwijać, my chcemy być lepszą drużyną niż w zeszłym sezonie. Oczywiście też mamy jakieś swoje ambicje jako drużyna, które te ambicje są najważniejsze, ale mówię, na pewno też zawodnicy indywidualnie, więc tutaj też pod tym kątem patrzymy, ale mówię, my chcemy się rozwijać jako drużyna i myślę, że będziemy krok po kroku w dobrym kierunku postępowali.
Trenerzy naszych superligowych męskich drużyn Szczypiorniaka z Energii MKS-u Kalisz i Arget KPR-u Ostrowni. Ten turniej Szczypiorno Cupy dobiega końca. Jest końcówka meczu Energii MKS-u z Azotami Puławy. Do przerwy w tym meczu drużyna gości prowadzi 12-11. Dzisiaj wcześniej Ostrowia pokonała KPR Legionowo 29-28, a Piotrkowianin zwyciężył MMTS Kwidzyn 26-23. Wczoraj mieliśmy derby. Kalisz lepszy od Ostrowa, tym razem 32-30. Mimo że do przerwy prowadzi zawodnicy z Ostrowa 16-13. W pierwszym dniu turnieju z kolei Energia MKS Kalisz wygrała z Legionowem 35-28, a drużyna Ostrowi zwyciężyła Piotrkowianina 26-25. Skoro jesteśmy przy Superlice, to krótka informacja o paniach. MKS PR Urbis grał turniej w Lublinie Memoriał Edwarda Jankowskiego i drużyna trenera Roberta Popka przegrała swoje spotkania z gospodyniami z MKS Lublin 26-30. 38, z drużyną ze Słowacji Juventus Michalowce 31-33 i dzisiaj z rumuńskim Mineu Rebaja Mare 25-33. Z kolei Beniaminek Superligi żeńskiego Szczypiorniaka, czyli Energa Szczypiorno Kalisz, grała turniej w Radomiu, pokonała Prezero Akademii Piłki Ręcznej Radom 20-14, przegrała z czeską drużyną Hazeną Knyżwart 32-34, a z gospodarzem turnieju Piotrkowią Kaliszanki przegrały 12-21.
A męski turniej szczypiorniacki odbył się też w Poznaniu. Grały tutaj drużyny pierwszoligowe. Dawid Cytrowski był na Memoriale Kuleczki.
Dla pierwszoligowych wielkopolskich drużyn 14 turniej imienia Jerzego Kuleczki to świetna okazja do tego, żeby sprawdzić, w jakiej są formie przed zbliżającym się startem nowego sezonu. Trener gospodarzy Michał Tusz.
Ciężkie przygotowania, stadion plus zajęcia na hali, naprawdę dużo tych jednostek treningowych, ale też nie zapominamy o piłkach. Tutaj ćwiczymy taktykę, obrona, atak, więc wydaje mi się, że ten turniej jest fajny, żeby sprawdzić się właśnie na jakim etapie jesteśmy, na jakim etapie jest grania i jak to będzie wychodziło przede wszystkim w meczu.
Tym bardziej, że mierzycie się z ligowymi drużynami, no przynajmniej z Realem Astromalem, bo co prawda Sparta Oborniki w innej grupie, no ale to jest ten sam poziom rozgrywkowy.
Chcemy się skupić na sobie, nie patrzymy właśnie tutaj na przeciwników, wiemy co mamy robić, jak się zachowywać przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o nową taktykę w obronie. Tak, zespoły są, mówię tutaj, porównywalne, bo są z naszej ligi. Ten obraz jakiś po tym turnieju będziemy mieli.
A w pierwszym meczu turnieju Kuleczki w Poznaniu Real Astromal Leszno pokonał Spartę Oborniki 27-25. Trener leszczyńskiego zespołu, pan Maciej Wierucki. Panie trenerze, no przez długi czas wydawało się, że tak będzie lekko, łatwo i przyjemnie, ale w końcówce się tutaj emocje zrobiły.
To znaczy się to chyba troszkę z naszej winy i moich decyzji, bo praktycznie pierwszą połowę wygrywaliśmy dużą ilością bramek, ale w drugiej połowie już dałem pograć wszystkim i taki też był cel tego turnieju, żeby przyjechać i żeby wszyscy zawodnicy mogli pograć. Właśnie takie mecze kontrolne są potrzebne, bo do ligi już został niebawem 3-4 tygodnie, więc takie sprawdziany się przydają. No tak jak mówiłem, no, każdy musi grać, bo każdy musi wnosić wartość do zespołu. Wiemy, jaką mamy pierwszą siódemkę i to było widać po tych pierwszych 30 minutach, że odjechaliśmy na dosyć dużą ilość bramek, a ci młodsi koledzy, którzy wchodzą jeszcze niestety muszą się trochę uczyć od tych starszych, bo tak jak pokazała końcówka, no, zespół z Obornik nas doszedł na dwie bramki.
Trener Sparty Oborniki, pan Jacek Okpisz.
My to traktujemy jako sprawdzian, jesteśmy dopiero od tygodnia w treningu, tak naprawdę ten zespół będzie prowadził mój syn. Ja go zastępuję, bo on jest z młodzieżą dzisiaj na swoim obozie. Treningowo traktujemy, sprawdzamy nowych zawodników, którzy do nas przybyli, mamy dwóch nowych chłopaków z Wągrowca. Na razie wszyscy się sprawdzają. Uważamy, żeby nie było kontuzji, bo wiadomo, jest to okres przygotowawczy, troszeczkę każdy inaczej trenuje. Trudno mi się ocenić, jak wyglądamy na tle poszczególnych zespołów, bo trudno mi powiedzieć, kto w jakiej fazie jest. To wszystko będzie weryfikowała liga. Natomiast z wyniku i z gry na tym poziomie, na którym my dzisiaj startujemy, jestem zadowolony. Oprócz takich prostych błędów, najbardziej, co mnie zawsze irytuje, to są najprostsze błędy, czyli podanie, chwyt piłki i to jest, lub brak powrotu do obrony.
Zakończony interesujący memoriałowy turniej imienia Jerzego Kuleczki w poznańskiej hali przy ulicy Newtona. Pierwsze miejsce dla gospodarzy Grunwaldu Poznań, na drugim miejscu w tym turnieju Real Astromal Leszno, a na trzeciej pozycji podopieczny Jacka Pisza ze Sparty Oborniki. Tyle na razie o piłce ręcznej. Grzegorz, czas przejść do piłki nożnej, powrócić właściwie.
Tak, poczujemy się nawet przez moment jak na mundialu albo w finale Ligi Mistrzów, bo eksportowy zespół sędziowski i prowadzący mecz i na liniach i na warze. Dzisiaj prowadzi spotkanie Lecha ze Śląskiem Wrocław. Nas jednak chyba najbardziej interesują piłkarze i nasz sprawozdawca, który o tym spotkaniu Państwu i nam opowie. Łączymy się więc z Wrocławiem. Wojciech Bernard i mecz Śląsk-Wrocław, Lech Poznań.
Na zegarze za 32 minuty godzina 19. Będziemy niebawem ponownie na stadionie we Wrocławiu, tam gdzie Śląskie walczy z Lechem i prowadzi 1-0. Bardzo emocjonująco także na stadionie w Budapeszcie, tam lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Na razie węgierski młodzież Halasze prowadzi wynikiem 81 metrów i 2 cm. To jest jego rekord życiowy. Wojciech Nowicki na razie na drugiej pozycji w tym konkursie, a Paweł Fajdek na 4 miejscu. Bardzo dobre informacje dzisiaj ze sportów motorowodnych i motorowych. Jeśli chodzi o zawody motorowodne, to pamiętają Państwo, mówiliśmy, Marcin Zieliński motorowodnym mistrzem Europy na jeziorze w Trzciance w formule F500. Na drugim miejscu Słowak Marian Jung, na trzecim jego rodak Robert Hench. Wielkie gratulacje także dla kierowcy Automobil Klubu Wielkopolski Damiana Litwinowicza, który dzisiaj w niemieckim Buchse Hude zwyciężył, został mistrzem Europy, finałowa runda mistrzostw Europy w rallycrossie, rallycross 2023 w klasie RX3. Wielkie brawa dla zawodnika z Poznania, Damian Litwinowicz, po 17 latach przerwy, jeśli chodzi o takie osiągnięcie właśnie w rallycrossie dla polskiego, poznańskiego zawodnika.
Pozostajemy na motocyklach, dlatego że w meczu pierwszej ligi żużlowej, pierwsza runda play-off, pierwsze spotkanie w Rybniku. ROW rywalizuje z Arget Malesą Ostrów Wielkopolski. Przed biegami nominowanymi ROW prowadzi 45-33, czyli buduje sobie ROW zaliczkę przed spotkaniem rewanżowym w Ostrowie. Natomiast na motocyklach ścigano się też przez cały weekend na samochodowym torze Poznań. Tam teraz się przenieśmy.
Kolejne wielkie emocje na torze Poznań, tym razem emocje motocyklowe. Dyrektor wyścigowych motocyklowych mistrzostw Polski, pan Paweł Melen. Podobno już jest udany weekend, bo mamy rekord toru.
Bardzo dużo emocji. Automobil Klub Wielkopolski organizuje trzecią, ostatnią w Polsce rundę Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w wyścigach motocyklowych. Wczoraj w sobotę przy bardzo fajnych warunkach atmosferycznym, bardzo gorącym asfalcie, bardzo dobrze trzymającym, oglądaliśmy bardzo szybkie ściganie. Mamy nowy rekord toru, coś co nie zdarza się często na torze Poznań, bo zdarza się to raz na kilka lat. Niespełna 18-letni Milan Pawelec złamał magiczną barierę minuty i 32 sekund. O prawie sekundę poprawił poprzedni rekord toru. Bardzo młody, perspektywiczny zawodnik, który pokazuje tutaj, jak doskonale się jeździ. Zobaczymy, jak jego talent się rozwinie.
Jak te wyścigi? Ilu zawodników w sumie tutaj się prezentuje w tej finałowej rywalizacji, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski i Puchar Polski?
Mamy około 100 zawodników. Także każda klasa, każdy wyścig obejmuje około 15-20 zawodników. Oglądamy bardzo ciekawe ściganie, dużo wyprzedzań i bardzo szybką jazdę.
Kolejna runda wyścigowych motocyklowych mistrzostw Polski na torze Poznań. No i zawsze staramy się zaglądać do różnych boksów. No a taki mocny rodzinny team to team Molików. Zacznijmy od seniora, choć nie widać tego po Jacku Moliku. Jacek, Super Twin to jest klasa, której ty zacząłeś brylować.
Jedziemy od 3 sezonów praktycznie tą klasą. Świetnie nam wychodzi, bo co roku wygrywaliśmy sezon. Teraz też prowadzimy w klasyfikacji generalnej. Ale jak już zawodnicy wszyscy się rozpędzają, no nie ma mocnych. Każdy nas goni. Zawsze jest zasada B-Miss, więc musimy uciekać. Wczoraj był bardzo ciężki pojedynek. Chłopcy naprawdę zrobili świetnie motocykle. Ciężko jest im uciec, tak jak dotychczas to robiłem. No teraz zdałem się w bardzo dużą walkę. Także wyścig był naprawdę ekscytujący i dla publiczności, i dla nas. Takie głosy słyszeliśmy później po wyścigu, że to był chyba najciekawszy wyścig całego dnia. Czekamy na zawody, które będą za miesiąc w Brnie, gdzie będziemy rywalizować z czeskimi zawodnikami. Nasza siła jest coraz większa, więc myślę, że pokażemy Czechom, że nawet na ich ziemi potrafimy z nimi wygrywać.
Cały czas cię mocno kusi, bo był chyba taki moment, kiedy zdecydowanie postawiłeś na takie menedżerowanie, doradzanie, mentorstwo wobec młodego, którego za chwileczkę przepytamy, czyli Mateusza Molika.
No nie, no Mati to jest, no co, no mój syn, po prostu jeździmy. Bawimy się dobrze na zawodach. Ja robię wszystko to, co mogę. Staram się mu przekazać wiedzę, analizować jego błędy, analizować sukcesy, bo to wszystko trzeba analizować. Nie tylko porażki, ale także sukcesy, bo to z każdego trzeba wyciągnąć dobre jakieś dobre elementy. Przygotowuję mu motocykl, bo to też jest w jakimś stopniu w moim zakresie obowiązków. Tak więc no jest kawał ciężkiej pracy. No między innymi przez to i moje wyniki troszeczkę cierpią w tym sezonie, ponieważ nie mam czasu wsiadać na swój motocykl i trenować. Co więcej, śmiesznie uczę ludzi, którzy jeżdżą razem ze mną w klasie i to też jest śmieszne, no bo jakby na to nie spojrzeć, kręcę sobie z bat na własne plecy. No ale Mateusz dla mnie jest priorytetem.
No to rodzinnej sztafety ciąg dalszy. Jeden z bohaterów naszej opowieści, wspólnie z Jackiem Molikiem, czyli Mateusz Molik. Mateusz, powiedz o tych europejskich wyczynach w tym sezonie, bo to są fajne wyczyny.
Jesteśmy aktualnie na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej, jeżeli chodzi o Puchar Europy, tak więc uważam to za dość dobry już sukces. Zobaczymy, co będzie do końca sezonu, a tutaj w Polsce też nam idzie dobrze, walczymy o mistrza Polski, więc po prostu zobaczymy, co będzie.
No właśnie, te wyścigi po twojej myśli, także tutaj na tym rodzimym twoim torze Poznań, klasa Supersport 300. Są groźni rywale w tej klasie?
Są. Jest z nami Dawid Nowak, który bierze czynny udział w również Pucharze Europy. Mocni zawodnicy tam jeżdżą. Jest z nami również Kasper, którego niestety nie możemy zobaczyć nigdzie na żadnych Pucharach Europy. Szkoda, ponieważ ma chłopak zapał do tego. Jest dobra walka pomiędzy nami. Nasza trójka naprawdę idzie dobrą bombą i zobaczymy, co będzie.
Pamiętam, jak rozmawialiśmy, myślę, że już ładnych parę lat temu, kiedy ta twoja przygoda się dopiero nakręcała. Teraz no, jesteś już w pełni chyba ukształtowanym zawodnikiem, tak można powiedzieć, bo pewnie będziesz już myślał, zresztą tata dał lekki sygnał, myślał o przesiadce na jeszcze mocniejsze maszyny, prawda?
Z tego, co ja wiem, to coś mamy w planach, ale sam do końca nie mam pojęcia co, więc zobaczymy, jakie będą dalsze kroki, zobaczymy, co będzie i co ojciec wykombinuje.
Tata przygotowuje motocykle, mama się uśmiecha, mama jest takim atmosfericznym w tym teamie, fajnym?
No tak, ja próbuję to wszystko spiąć taką klamrą. Dbam o to, żeby Mateusz był nawodniony, żeby miał czapkę, żeby się zawsze odpowiednio ubrał, przygotował. Jacek dba o sprzęt. No i co? I staramy się też dbać o jego takie zdrowie psychiczne po prostu, żeby on przy tym wszystkim, przy tym całym ciśnieniu, które sam sobie też wywołuje, miał też po prostu z tego radość i fan. Żeby cieszył się tym sportem i tym hobby, bo po prostu my całą rodziną to bardzo kochamy.
To takie trochę tłumacze życie, bo te weekendy są bardzo, bardzo intensywne.
Fakt, że jak ściga się Jacek i Mateusz, to zaangażowana jest cała rodzina, czyli moja mama zostaje z moją jeszcze młodszą córką, mamy też pieska, więc jak gdyby tutaj wszyscy są zaangażowani, żebyśmy my mogli wyjechać i rzeczywiście trochę takie cygańskie życie prowadzimy od toru do toru, co weekend gdzieś indziej, kupa kilometrów, Europa wzdłuż wszerz przejechana. No ale kurczę, tak fajnie tak razem to robić, po prostu. My mamy z tego ogromną frajdę.
Znakomite wyścigi motocyklowe na torze Poznań i kolejne, zresztą też zwycięstwo dzisiaj w kolejnym wyścigu Supersport 300 Mateusza Molika. Jeżeli chodzi o emocje na lekkoatletycznym stadionie, to tam się też nic nie zmieniło. Węgier Halasz w dalszym ciągu w konkursie rzutu młotem w finale prowadzi. Na drugim miejscu na razie jest Wojciech Nowicki, a na czwartej pozycji, czyli tuż za podium, póki co Paweł Fajdek. Skoro było o koniach mechanicznych dużo, no to teraz te piękne, naturalne konie, które pojawiły się podczas dużej jeździeckiej imprezy Baborówko Jumping Show właśnie w ten weekend.
Stawkę niezłych zawodników udało się zaprosić do Baborówka na międzynarodowe zawody.
Wiemy i mamy tego poczucie, że od wielu lat jesteśmy doświadczonymi organizatorami zawodów WKKW, od niedawna też zaprzęgów, ale skoki w zeszłym roku debiutowały.
Henryk Święcicki, organizator.
W tym roku druga edycja, ponad 320 koni na starcie, 11 reprezentacji i faktycznie bardzo solidny skład, jak na dwie gwiazdki. Oczywiście cała czołówka polska, Tomek Miśkiewicz, świeżo upieczony mistrz Polski, Jarosław Skrzyczyński, reprezentant klubu Agrohandel Śrem, którego chyba nie trzeba słuchaczom przybliżać, ale także zawodnicy z zagranicy. Ależ Opatrny, wielokrotny mistrz Europy juniorów, a także zawodnik w najważniejszych konkursach. Krzysztof Neretnik z Łotwy, olimpijczyk, bardzo dobry zawodnik z Niemiec, Harmel Lade, więc tych zawodników tutaj naprawdę przyjechało sporo. Dwie areny kwarcowe w pełni przygotowane z podłożem podsionkowym, komputerowo sterowanym, no dają nam bezpieczeństwo, że zarówno i w upały, i w wielkie ulewy możemy tutaj konkursy rozgrywać.
The new side of number 49, we welcome Poland's Aniela Kilian gets started.
Na zawodach Baborówków nie mogło zabraknąć oczywiście Jarosława Skrzyczyńskiego, klub jeździecki Agrohandel Śrem. Na dużych zawodach i nie tylko dużych, w podwójnej roli, bo oczywiście startuje się samemu i dogląda się podopiecznych.
Tak, jestem tutaj w roli zawodnika i trenera, także te dwie role to tak pogodzić nie jest prosto na zawodach. Ja na czterech koniach, no i tam podopiecznych mam też raz, dwa, trzy, pięcioro, także to też trochę zajęcia mam z jednego parkuru na drugi.
Ten podstawowy koń Inturido.
Dzisiaj jechałem konkurs średniej rundy, Przejechałem go na zero, tak zapoznawczo, bez żadnych tam wyścigów, że tak powiem. Tylko przeszedł sobie bezbłędnie. I drugiego konia, który już dochodzi do tych większych konkursów, to jest koń Lulu, która dzisiaj wystartuje w dużej rundzie. I dwa młode pięcioletnie.
Po kolejnym swoim przejeździe w Baborówku Maksymilian Wechta. Takie zawody, gdzie można tych koni trochę przywieźć i faktycznie objechać. Na jednym parkurze, na drugim. Młode konie, doświadczone konie. Właściwie wszystko można ze stajni wyprowadzić.
Tak, przywiozłem tu pięć koni. Dokładnie pięcio, sześcio, siedmiolatka i dwie moje nowe kobyły, klacze. Jedna ma 8 lat, druga 9, więc ta ośmiolatka jeszcze nie jest aż tak doświadczona. Dziewięciolatka jest jeszcze mniej doświadczona niż ta ośmiolatka. Po prostu tak wykryłem w niej talent gdzieś za granicą i udało się ją pozyskać. Więc tak, treningowo super zawody. Fajnie, że są dwie areny.
Aniela with her own Mecklenburger German gelding, 13 years of age. It is Licaro out on the course of Shimon Tarrant.
Tak międzynarodowo było w Baborówku, ale dzisiejszy konkurs Grand Prix, ten najważniejszy, wygrał polski zawodnik Dawid Kubiak na klaczy Anastazja. Jarosław Krzyczyński na Lulu dzisiaj w konkursie Grand Prix 10 miejsce. Natomiast inny konkurs zaliczany do światowego rankingu, w konkurs wczorajszy dużej rundy, zakończył się triumfem łotewskiego zawodnika Kristapsa Neretnieksa, olimpijczyka z ostatnich igrzysk.
Jedno uzupełnienie, jeśli chodzi o piłkę ręczną w męskim wydaniu i mocno obsadzony turniej Szczypiorno Cup 2023 w Kalisz Arenie zakończony. W meczu, który decydował o pierwszym miejscu, ekipa Energii MKS-u Kalisz gospodarze przegrali z Azotami Puławy 24-29, a zatem superligowcy z Azotów Puławy najlepsi w turnieju Szczypiorno Cup 2023. Przedstawiciele 30 państw z 4 kontynentów przylecieli do Poznania, by wziąć udział w turnieju World Boccia Challenger. Czym jest boccia? O tym Dawid Cytrowski rozmawiał z jedną z organizatorek, Beatą Urbańską.
To jest dyscyplina przeznaczona dla osób z najcięższą niepełnosprawnością ruchową. Uprawiać ją mogą osoby, które tak naprawdę nie mogą uprawiać żadnej innej aktywności sportowej. Oczywiście na poziomie rekreacyjnym jest to gra dla wszystkich. Natomiast jeżeli mówimy o rywalizacji sportowej typu Mistrzostwa Polski, Europy, Świata czy Igrzyska Paraolimpijskie, no to to jest przeznaczona dyscyplina dla osób z najcięższą niepełnosprawnością. Jest to coś podobnego, na pewno Państwo wiedzą, to jest taka gra podobna do bule, do bocze. Ona została zaadaptowana właśnie na podstawie tych gier. To są specjalne bile, one mają określoną wagę, określony obwód, określony ciężar.
To jest kolejny challenger, który organizujecie w Poznaniu i z każdym kolejnym rokiem liczba rywalizujących sportowców, liczba państw, które tutaj przyjeżdżają, wzrasta. No to chyba świadczy o tym, że dobrze jesteście w środowisku światowym odbierani.
Tak, jesteśmy dobrze odbierani i świadczy o tym chociażby fakt, że takich turniejów na świecie organizowane są 4 takie turnieje i w żadnym z państw nie było tylu krajów, ile właśnie przyjechało do Poznania. Największa liczba to było 20, jak się okazuje. Rozmawiałam z delegatem technicznym, który jest Gustavo z Portugalii. Powiedział, że tutaj to te 30 państw to jest najwyższa liczba.
30 państw, 4 kontynenty, ale to rodzi też pewnie takie, powiedziałbym, problemy organizacyjne, no bo tych wszystkich sportowców trzeba zakwaterować, trzeba ich tutaj pomieścić. To nie jest łatwe dopiąć te wszystkie sztureczki.
Nie, to nie jest łatwe, ponieważ boccia logistycznie jest bardzo ciężką dyscypliną do organizacji, dlatego że no, wszyscy zawodnicy poruszają się na wózkach. Większość to są wózki elektryczne. Zorganizowanie transportu lotniczego, potem autobusów, autokarów z Warszawy, z Berlina, ponieważ odbieramy tych zawodników z różnych miast. No nie jest to łatwe. Zakwaterowanie, sama hala tutaj. Hala jest bardzo przyjazna. Zawody odbywają się w hali Politechniki Poznańskiej.
To jeszcze na koniec tylko kwestia takiego harmonogramu. Do czwartku te zawody potrwają, tak?
Tak, zawody trwają do 24. Najpierw odbywają się konkurencje indywidualne. Po zawodach indywidualnych odbywają się mecze drużynowe i mecze w parach i do 24 jest zakończenie, ceremonia zamknięcia.
Bardzo interesująca impreza w boccii stolicy Wielkopolski. Duża impreza, jak słyszeliśmy, z 4 kontynentów przyjechali zawodnicy, sportowcy. No, my już emocjonujemy się i czekamy na to, co wydarzy się w drugiej połowie, oby szczęśliwszej dla piłkarzy kolejorza meczu 5. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Tam Śląsk podejmuje we Wrocławiu ekipę Lecha Poznań do przerwy prowadzenia gospodarzy po golu Exposito 1-0. No, oby jeszcze podopiecznym trenera Johna Vandenbroma udało się odwrócić losy tego spotkania. Dzisiaj, Grzegorz, jedno spotkanie zakończone.
Tak, drużyna Łódzkiego Klubu Sportowego wygrała z Pogonią Szczecin 1-0. Gol strzelony w ostatniej doliczonej minucie. Gdzieś już to w tej kolejce widzieliśmy. Oczywiście, jeśli chodzi o Wartę Poznań, która wczoraj w Radomiu przegrała 2-3 i też w siódmej doliczonej minucie Warta straciła gola. Aczkolwiek Warta straciła takiego, no już nie nazwiemy tego bramka pod estetycznie, natomiast ŁKS dzisiaj piękną bramkę strzelił Hoti.
No to my w takim razie życzymy, żeby wreszcie pojawiły się mocne, piękne poznańskie gole w drugiej połowie meczu Śląska-Wrocław z Lechem Poznań. Tego życzymy oczywiście naszemu sprawozdawcy ze stolicy Dolnego Śląska, Wojtkowi Bernardowi. W piątej kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy 3 poznańskie gole. Wczoraj 2 gole Warty, dzisiaj jedno trafienie piłkarzy kolejorzy, ale punktów nie ma. Ani w jednym, ani w drugim przypadku. Dzisiaj we Wrocławiu przed momentem, o czym informował nasz sprawozdawca Wojtek Bernard, Śląskę pokonał Lecha 3-1. A w minimagazynie piłkarskim Wielkopolskie gole teraz o piątej kolejce futbolowej drugiej ligi. Wygrana KKS-u 1925 Kalisz z Wisłą Puławy na własnym boisku 1-0. Gol w 45 minucie Kamila Koczego. Dzisiaj we Wronkach rezerwy kolejorza zremisowały ze Sklą Częstochowa 1-1. Bramkę dla Lechitów zdobył w 72 minucie Kornel Lisman, a wyrównał w 82 dla Częstochowy Piotr Nocon. W innych meczach drugoligowców Stal Stalowa Wola pokonała Chojniczankę 5-2. Stomil Olsztyn przegrał z drugą drużyną Łódzkiego Klubu Sportowego 0-1. Hutnik Kraków zremisował z Pogonią Sielce 1-1. Olimpia Elbląg przegrała z Radunią Stężyca 0-1. Kotlica Kołobrzeg uległa Olimpii Grudziądz 1-2. GKS Jastrzębie zremisował z Sandecją Nowy Sącz 0-0. Rezerwy Zagłębia Lubin, które są liderem, pokonały Polonię Bytom 3-0.
W piłkarskiej trzeciej lidze najwięcej goli padło w tej kolejce w Swarzędzu, gdzie Unia podejmowała Stolem Gniewino. Co też takiego działo się przy Świętym Marcinie?
Koniec spotkania meczu trzeciej kolejki grupy drugiej trzeciej ligi. Unia Swarzędz wygrywa ze Stolem Gniewino 4-3. Bramki 0-1, Paweł Sobczyński, 23 minuta, 0-2, Patryk Soboczyński, 69 minuta, rzut karny. Pierwsze trafienie dla Unii, Adrian Laskowski, 75 minuta, 1-3, ponownie Paweł Soboczyński, 86 minuta, 2-3, Filip Soboń, 88 minuta i dwa trafienia w 90 minucie na 3-3, Jan Paczyński, 4-3, Łukasz Spławski, Unia Stolem 4-3.
Mecz naprawdę totalnie szalony, od 0-1 do 4-3 dla Unii. Przeżywał niesamowicie to spotkanie trener Tomasz Bekas, ale jest pierwsze zwycięstwo i to w dramatycznych naprawdę okolicznościach. Od 1-3 tak naprawdę już mało kto wierzył na tym stadionie, że będzie remontada w stylu unistów.
No rzeczywiście dawno takiego spotkania nie graliśmy i tak wspomniałeś, to 1-3 jak już było, to chyba tylko mogą żałować ci, co wcześniej wyszli ze stadionu, bo napędziliśmy się strasznie. No chwała zespołowi bo tym, którzy weszli na boisko, bo też pociągnęli bardzo mocno grę. Nie będę tu wyróżniał Łukasza, bo stoi koło mnie, ale też napracował się dzisiaj mnóstwo wygranych pojedynków. Jeszcze do tego okraszony występ bramką. No, myślę, że to jest taki przełomowy moment. Mam nadzieję, że to jest przełomowy moment, bo jest zespół praktycznie cały nowy. Gdzieś kolejny mecz, gdzie mamy, co tu dużo mówić, ogromną przewagę i zespół gości dostał od nas generalnie 3 prezenty i z tych 3 prezentów skorzystał, a my musieliśmy się na swoje bramki ciężko napracować, ale chwała chłopakom. Mam nadzieję, że ten wynik i to spotkanie nas po prostu na najzwyczajniej w świecie mega poniesie.
Gratulacje dla trenera, gratulacje dla całej drużyny. Euforia wręcz na trybunach była już po tym wyrównującym golu Jana Paczyńskiego na 3-3, no ale Łukasz Spławski postawił kropeczkę na D. Cudowne dośrodkowanie, piękna główka, taki szczupak, no i wszyscy tutaj oszaleli, bo to był 4. zwycięski gol. Przypomniałeś się chyba najpiękniejsze piłkarskie czasy, Łukasz, tobie.
No tak, bardzo się cieszę ze strzelonej bramki. Trzeba powiedzieć, że powinniśmy ten mecz wygrać po prostu więcej wcześniej, aczkolwiek czasami takie zwycięstwo w ostatnich minutach buduje drużynę nawet na całą rundę, więc cieszę się też, że w takich dramatycznych okolicznościach dowieźliśmy 3 punkty. Nasza duma po tych pierwszych 2 meczach była bardzo urażona, bo tak naprawdę pierwsze 2 mecze też powinniśmy wygrać większą ilością bramek. Byliśmy troszeczkę nieskuteczni, trochę zawodziliśmy z tyłu, zabrakło po troszku wszystkiego, aczkolwiek dzisiaj no, myślę, że kibice muszą nam wybaczyć te pierwsze 2 mecze i cieszymy się dzisiaj z 3 punktów.
Unia Swarzędz Stolem Gniewino 4-3. W pozostałych meczach Gdynia wygrała z Sokołem Kleczew 2-1. Noteć Czamków przegrała ze Świtem z Kolwin 1-5. Weekend Luzino przegrał z Polonią Środa Wielkopolska 0-2. Elana Torun przegrała z Winetą Wolin 1-2. Unia Solec Kujawski przegrała z Bydgoskim Zawiszą 0-2. Flota Świnoujście przegrała z Błękitnymi Stargard 0-3. Kartuzja przegrała z Pogonią Nowe Skalmierzyce 1-3. A rezerwy Pogoni Szczecin przegrały z KP Starogard Gdański 2-3.
Teraz o piłkarski arbut czwartej ligi. W naszym regionie liderem tabeli Huragan Powidziska, który wygrał ważny mecz czwartej kolejce na wyjeździe w Tarnowie pod Górnym Starnowią 2-0. W innych spotkaniach Centra Ostrów Wielkopolski pokonała LKS Gołchów 4-1. Kotwica Kórnik zremisowała dzisiaj z drużyną Wiary Lecha Poznań 1-1. Obra Kościan także 1-1 zremisowała z Ostrowią. Jarota Jarocin pokonał Mieszka Gniezno 2-0. Rozpędzone jest Lipno Stęszew, które zwyciężyło Polonię Chodzież aż 5-0. Polonia Leszno wygrała z Koroną Piaski 3-1. Mnóstwo goli we Wrześni. Tamtejsza Wiktoria odniosła prawdziwą wiktorię nad Pogonią Łobrzenica 7-1. Polonia Marcinki Kępno przegrała z Nielbą Mokrowiec 0-4.
Piąta liga, druga kolejka, grupa pierwsza. Sokół Pniewy przegrał z naszą dyskobolią Grodzisk Wielkopolski 1-7. Zamek Gołańcz pokonał Spartę Szamotuły 3-1. Polonia Jastrowie przegrała z Koroną Stróżewo 2-4. Warta Międzychód wygrała z Wełną Skoki 4-2. Piast Kobylnica pokonał Orkan Chorzemin 2-0. Leśnik Margonin zremisował z Lubuszaninem Trzcianka 2-2. Płomień Przyprostynia przegrał z Kłosem Budzyń 2-3. A KP Piła pokonał Spartę Oborniki 2-1.
Grupa druga piątej ligi piłkarskiej, druga kolejka spotkań, oto wyniki. GKS Dopiewo rozgromił Akademię Piłkarską Rejsa Poznań 7-0. Kłos Zaniemyśl przegrał z Poloninem Strzałkowo 0-1. Awia Kamionki wygrała z Polonią Golina 3-1. Przemysław Poznań przegrał z Memblorzem Swarzędz 0-2. Rezerwy Polonii Środa Wielkopolska pokonały dzisiaj Zjednoczonych Trzemeszno 5-1. SKP Słupca przegrał z Lechią Kostrzyn 2-3. Polonus Kazimierz Biskupi bardzo wyraźnie przegrał u siebie z LKS-em Ślesin 0-8. A w meczu Górnika Konin z Olimpią Koło remis 1-1.
W grupie trzeciej, piątej ligi 8 goli padło w Pępowie, gdzie miejscowa Dąbroczanka wygrała z Piastem Poniec 6-2. Ponadto w Rawiczu Rawia przegrała z Wartą Śrem 1-3. Krobianka w Krobi pokonała Pelikana Grabów nad Prosną 2-1. Astra Krotoszyn zremisowała z Piastem Czekanów 0-0. Rezerwy KKS-u Kalisz przegrały z Zewką Kobyla Góra 0-3. A Wiktoria Ostrzeszów pokonała LZS Cielcza 4-1.
Zanim zmienimy dyscyplinę, to w mini magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole jeszcze o premierowej kolejce w rywalizacji pań. W Ekstraklasie Wielkopolski Jedynak Medek Konin przegrał z rekordem Bielsko-Biała na wyjeździe 0-1. Pogoń Tczew przegrała z UKS-em SMS-em Łódź 1-7. AZS UJ Kraków przegrał z Pogonią Szczecin 1-2. Śląsk Wrocław zremisował ze Stomilankami Olsztyn 0-0. A GKS Katowice wygrał z Czarnymi Sosnowiec 4-1.
W sportowym rytmie.
W Budapeszcie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. W trójskoku wystartuje Adrianna Laskowska, mistrzyni Polski z tego roku i z poprzednich lat.
W sumie jedyną aspiracją jest te 14 metrów. Żeby skoczyć 14 metrów w jednym z 3 eliminacyjnych skoków. Zobaczymy, co to da. Postaram się włożyć całe serce. Wróciłam niedawno z Chin, z Uniwersjady. Tam poszło super. Bałam się tego, że ten jetlag troszeczkę pomiesza, ale... Czuję się świetnie. Wydaje mi się, że forma idzie zwyżkowo i że wszystko będzie okej.
Okay. Medal z Uniwersjady w Chinach mobilizuje?
Zdecydowanie tak. To był mój główny cel na ten sezon. Tak naprawdę do końca nie wiedziałam, czy zakwalifikuję się na Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. W momencie, kiedy wychodziłam z walizkami z akademika w wiosce na Uniwersjadzie, dostałam maila, że zostałam zakwalifikowana. Także jeszcze na tej fali płynę do Budapesztu.
Twój rekord życiowy z tego roku to 14 metrów i 12 centymetrów. By wejść do wąskiego finału na Mistrzostwach Świata trzeba skoczyć prawdopodobnie 14.30. No to jeszcze troszeczkę trzeba wydłużyć te skoki.
Tak, mam jakiś plan, jak to zrobić, ale czy uda się go zrealizować, to zobaczymy.
W tym roku wreszcie te 14 metrów udało się przeskoczyć. To jest też pewnie spora ulga.
Oczywiście, że tak. Nareszcie przy moim nazwisku jest te 14-12. To dużo lepiej wygląda na listach startowych. Już wylądowałam na tym 14 metrze. Odnalazłam się tam w piasku, więc mam nadzieję, że częściej tam będę lądowała.
A wiemy, że za rok są Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Każdego sportowca rok przed igrzyskami to trzeba o to zapytać.
Oczywiście, że jest taki plan. Przede wszystkim głównie dlatego zmieniłam trenerkę rok przed igrzyskami. Chciałam ten sezon sprawdzić się z trenerką, zobaczyć, co na mnie działa dobrze, co działa źle.
Na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce wystartuje gromadka lekkoatletów AZS-u Poznań, w tym w biegu na 3000 metrów z przeszkodami kobiet Alicja Konieczek.
Tak naprawdę rok szedł dobrze treningowo. Nauczyłam się bardzo dużo, bo biegałam 5 razy już przeszkody w tym roku. Pierwszy raz na diamentowej lidze wobec takiej naprawdę mocnej paczki. Jadę pewna siebie, wiem po co jadę, więc zobaczymy jak to wyjdzie, ale dam siebie wszystko.
To teraz spójrzmy na taką mapę tej konkurencji czasową. 9 minut 25 sekund to jest twój rekord życiowy. A świat na jakim poziomie biega? Ile do tego świata brakuje?
Bardzo szybko jest w tym roku. W sumie tylko jedna zawodniczka za mała 9 minut, no ale jest bardzo, bardzo dużo poniżej 9.10 w tych granicach. Także żeby dostać się do finału ścisłego, rekord polski trzeba prawdopodobnie złamać, żeby się dostać do tej ścisłej 15.
A taki masz plan?
No taki jest plan. Jeden z planów.
Wystartuje też twoja młodsza siostra Aneta, reprezentująca klub na Dodrze powodowo.
Rzadko biegamy razem. Jeżeli tak, to jakieś luźne rozbiegania. Treningi nam się naprawdę różnią. Ona ma innego trenera, też ma inne cykle. Ja siedzę za granicą większość roku, siostra w Polsce. Ale jak biegamy razem, no to jest fajnie. Się śmiejemy, żarciki. Dzisiaj grzyby zbierałyśmy po drodze.
Jesteś starsza, jesteś troszeczkę szybsza, ale na Mistrzostwach Polski u ciebie brąz, u siostry złoto. Ale to akurat nie był przypadek.
Nie. Siostra właśnie musiała pobiec bardzo mocno i być jak najwyższej pozycji, aby dostała się z rankingów na Mistrzostwa Świata, gdyż ja już miałam tą kwalifikację rankingową. No szybsza może nie jestem, jestem bardziej wytrzymała i bardziej zadziorna na tym stadionie niż siostra. To jeszcze z latami ona wyćwiczy.
Bo tutaj trzeba właśnie mieć wytrzymałość, w odpowiednim momencie trochę szybkości, a łokcie też pracują na takim dystansie, w takim biegu?
Tak jest, szczególnie na rowie. No wszystko pracuje.
Łokcie też musiały pracować w sztafecie 4x400 metrów mieszanej, bo tam już mieliśmy wielkopolskie starty wczoraj na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. 8 miejsce polskiej sztafety po dyskwalifikacji Holandii. Igor Bogaczyński z MKL-u Jarocin biegł w tej sztafecie oraz Patrycja Wyciszkiewicz-Zawacka z AZS-u Poznań. Natomiast dzisiaj pierwszy polski medal na Mistrzostwach Świata. Wojciech Nowicki ze srebrnym medalem w rzucie młotem. Wynik 81,2 cm. Mistrzem świata Ethan Katzberg z Kanady 81,25.
Na kortach z Radiem Poznań.
Już po raz 24 na kortach poznańskiego AZS-u odbędą się Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski Talex Open. Szef sekcji tenisowej poznańskiego AZS-u pan Jacek Muzolf. Kawał historii, bo jeżeli prawie ćwierć wieku jedna impreza się nieprzerwanie odbywa, no to jednak znaczący sposób w historię, jakby nie było, polskiego tenisa się wpisuje.
To zdecydowanie tak. Jest to, jeśli chodzi o tej rangi turniej, to jest zdecydowanie najstarszy turniej. I tak jak już pan wspomniał, nieprzerwanie się odbywał mimo COVID-u. W tamtym roku to był jeden z czterech turniejów w ogóle na świecie, który się odbył. No, cieszymy się, że możemy ten turniej organizować po raz 24. W przyszłym roku mamy jubileusz 25-lecia. Na szczęście mamy taki team sponsorów stały, który zawsze nas tutaj wspiera i dzięki którym możemy ten turniej organizować na wysokim poziomie. Zresztą rokrocznie jesteśmy przez ITF chwaleni za poziom organizacji, za atmosferę, za poziom sportowy, także chce się pracować.
Hurkacz, Janowicz, Żuk, Michalski. Trudno byłoby znaleźć w tych ostatnich 20 kilku latach mocnego polskiego tenisistę, który by tutaj nie wystąpił, prawda?
To zdecydowanie. Praktycznie jeśli chodzi o singlistów, to wszyscy najlepsi tenisiści polscy swego czasu tutaj startowali. Mariusz Fürstenberg chyba wygrał trzeci czy czwarty wtedy w kolejności turniej. Kacprowi Żukowi się to udało 3 lata temu. Hubert Hurkacz 2 razy startował, ani razu nie dotarł nawet do finału. Daniel Michalski, Max Kaśnikowski również tutaj startował, a w tym roku jest numerem 1, także jest to dowód na to, że jednak te turnieje warto organizować, bo młodzi ludzie tutaj te pierwsze ostrogi zawodowego tenisa tutaj zdobywają, pierwsze swoje punkty i później to procentuje i to jest taki Max to jest taki naprawdę najlepszy przykład na to, że trzeba zaczynać od takich turniejów, a później się kończy tym, że po drodze do tych wielkich turniejów ATP jest się numerem jeden na turnieju rangi 25 tysięcy dolarów.
No właśnie, Max Kwaśniewski będzie numerem jeden, ale tutaj są także ci, którzy już w przeszłości bywali w drugiej setce rankingu ATP, także mocne nazwiska, które gdzieś będą starały się odbudowywać.
Tak, no piąty rozstawiony będzie Egipcjanin, 33-letni, który swego czasu był już 130 na listach ATP, także on grał turnieje wielkoszlemowe i sam jestem ciekaw, jak ten taki melanż doświadczonych zawodników i młodych, bo mamy tutaj tych 19-latków. Zresztą patrząc na listę startową, to połowa zawodników startujących tutaj to mieści się w przedziale 19-24 lata. Myślę, że w przyszłości o wielu zawodnikach, którzy tutaj ten przyszły tydzień będą startowali, jeszcze wiele dobrego usłyszymy.
To jeszcze jeśli chodzi o harmonogram 20 i 21 eliminacje, później już turniej główny, zgadza się?
Tak, od wtorku mamy turniej główny, wtorek, środa pierwsza runda, czwartek druga runda, piątek ćwierćfinały i półfinały debla. W sobotę półfinały singla, finał debla i tradycyjnie w niedzielę mamy finał singla.
Tenisowe emocje na kortach poznańskiego AZS-u przy ulicy Noskowskiego w Poznaniu. Turniej Międzynarodowe Mistrzostwo Wielkopolski Talex Open 2023 w Cincinnati. Dwa finały singla, tym razem bez Polaków. Porażki w półfinale Igi Świątek i wczoraj po dramatycznym boju także Huberta Hrukacza z Carlosem Alcarazem z Hiszpanii. Tych emocji tenisowych także sporo w naszym kraju, no ale powolutku dobiega końca to dzisiejsze wydanie specjalnej audycji w sportowym rytmie. Krótka informacja o tym, co w najbliższym tygodniu. Nie będzie transmisji meczu piłkarzy poznańskiego Lecha. Normalnie ten mecz zaplanowany na najbliższy weekend z Rakowem Częstochowa mają przełożony. Najbliższe spotkanie na Bułgarskiej odbędzie się 2 września w sobotę o 20:00. Wtedy Lech podejmie Górnika Zabrze. Zagrają za to piłkarze poznańskiej Warty w najbliższą sobotę 26 sierpnia na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. O 15:00 podejmą drużynę Krakowi. A co wcześniej na antenie Radia Poznań. W najbliższy wtorek o 21:05 kolejne wydanie audycji Sportowa Arena. Zbliżają się rozgrywki Superligi Piłkarek Ręcznych. W tym sezonie już 2 drużyny z Wielkopolski, ale my zajmiemy się tą, która jest już nieco dłużej i będzie pewnie starała się podwyższyć swoje cele. Mowa o MKS PR Urbis. Gośćmi w naszym studiu będą, oprócz zawodniczki, która jeszcze nie została wytypowana do wizyty w radiu, będą prezes Arkadiusz Koronka, trener MKS PR Urbis, nie zna pan Robert Popek i rzecznik prasowy Grzegorz Buczkowski. To we wtorek o 21:05. Magazyn piłkarski Kolejarz oczywiście o stałej porze w czwartek o 17:15 o meczu Warta kontra Krakowia, który będziemy transmitować na antenie MC Radia 127, już wspominałem. Sobota, godzina 15, ale póki co niedziela, 20 dzień sierpnia. Przypomnijmy sobie te najważniejsze informacje.
W piłkarskiej ekstraklasie Lech Poznań przegrał we Wrocławiu ze Śląskiem 1-3. W Łodzi ŁKS wygrał z Pogonią Szczecin 1-0. O 20 mecz Legii Warszawa z Koroną Kielce. Mistrzostwo Świata Kobiet w piłce nożnej po raz pierwszy zdobyła Hiszpania. W finale w Sydney Hiszpanki wygrały z reprezentacją Anglii 1-0. W grach zespołowych reprezentacja Polski koszykarzy wygrała turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W finale w Gliwicach Polacy wygrali z Bośnią i Hercegowiną 76-72 i w przyszłym roku zagrają w decydującym turnieju kwalifikacyjnym o Igrzyska w Paryżu. Dziś także mecze siatkarskich reprezentacji Polski. Za chwilę o 20:00 mecz Polek z Węgierkami w Gandawie, to Mistrzostwa Europy. Natomiast zakończył się memoriał Huberta Wagnera w Krakowie. Tam dzisiaj Polacy przegrali z Włochami 1-3, a Francja wygrała ze Słowenią 3-1. Lekka atletyka, Mistrzostwa Świata. Jest dzisiaj polski medal srebrny Wojciecha Nowickiego w rzucie młotem. Czwarte miejsce zajął broniący tytułu Paweł Fajdek, który 5 razy z rzędu był mistrzem świata, a tym razem bez medalu. Dzisiaj na bieżni także dobre występy polskich biegaczek, które bez problemów awansowały do półfinałów, które odbędą się jutro. Ewa Swoboda z drugim czasem kwalifikacji na 100 metrów i wygrywając też swój wyścig Natalia Kaczmarek na 400 metrów. Także Daniel Czykier w biegu na 100 metrów przez Płotki awansował do finału. Z wydarzeń ligowych jeszcze Żużel. W pierwszej lidze pierwszy mecz ćwierć
ćwierćfinałowy. Ostrowi na wyjeździe z Rowem w Rybniku. Ostrowia przegrała to spotkanie 39-51. Natomiast w rewanżowym spotkaniu Ekstraligi ćwierćfinałowym Unia Leszno przegrywa we Wrocławiu ze Spartą 15-21. Przypomnę, że tydzień temu Sparta w Lesznie wygrała 6 punktami, ale do ćwierćfinału można też awansować, jeśli będzie się najlepszym przegranym zespołem, więc Unia o te punkty jeszcze może
walczyć. Ale trwają też inne mecze, właśnie znamy informacje. Tak, w tym momencie takim lucky loserem, czyli tym, który może awansować do półfinału, jest ekipa toruńskiego Apatora, która, uwaga, po dwóch seriach prowadzi w Lublinie z tamtejszym Motorem, mimo że w dwóch meczu przegrywa 1 punktem. Ale tu emocje będą do samego końca. Oto czwarte miejsce premiowane awansem do półfinału play-off Speedway Ekstraligi.
Mam nadzieję, że wszystkie mecze rozgrywane są równocześnie.
Tak jest.
A propos sportów motorowych, to także dzisiaj polskie sukcesy. Marcin Zieliński ze Szczecina został w Trzciance mistrzem Europy w motorowodnej Formule 500. Natomiast kierowca Automobil Klubu Wielkopolski Damian Litwinowicz zdobył na torze w niemieckim Buxtehude tytuł mistrza Europy w rallycrossie, czyli połączeniu wyścigów na asfalcie i w terenie.
Za półtorej minuty godzina 20 na antenie Polskiego Radia Poznań audycja w sportowym rytmie dobiegła końca. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Program zrealizował Paweł Kretkowski, a dziękuję za ten czas w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczyk. Dziękujemy, do usłyszenia.
Do usłyszenia.